jest mój Pan. On przelał krew, dał życie, oczyścił grzechu.
Jedyną prawdą jest mój Pan. Jedyną drogą, jedynym życiem, jedyną prawdą jest mój Pan.
Pełen wspaniałych wydarzeń. I wierzcie mi, że nie od Pana Boga to zależy, jak ten dzień będzie wyglądał. Bóg jest Bogiem dobrym, a więc On przygotował dla nas rzeczy dobre. I cokolwiek będzie złego działo się, On nie ma z tym nic wspólnego. Dlatego, że Bóg jest Bogiem dobrym. Zauważyłem, że większa część dni, większa część rzeczy, która jest skomplikowana czy negatywna w moim życiu, nie wynika z tego, że Bóg to czyni, ale dlatego, że ja jeszcze muszę wiele uczynić, mam wiele rzeczy jeszcze do zrobienia i zauważyłem, że moje życie podzielone jest na dwie części, na rzeczy dobre i niedobre. Albowiem Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. To jest z tymi. A więc to, co ja mogę zrobić, to mogę uczynić coś niedobrego, a to, co On zawsze czyni, to czyni rzeczy dobre. Bo On jest Bogiem dobrym. A boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. To jest bardzo ważne, dlatego że mówimy o fundamencie, o niewzruszonym fundamencie. I kiedy mówimy o niewzruszonym fundamencie, jest to związane z dwiema bardzo ważnymi rzeczami. Pierwsze jest to związane z osobą Jezusa Chrystusa, bo On jest tym głównym fundamentem, na którym budujemy nasze życie. Ale pytanie, jak ja mogę budować życie na Jezusie Chrystusie? To jest bardzo ważne. I oczywiście tu jest od razu druga rzecz, że budujemy na Jego Słowie, bo Jego Słowo jest objawieniem Jego woli, tym, co On od nas oczekuje i chce, abyśmy czynili. Moi drodzy, opowiadałem już w kilku miejscach i chciałbym to przypomnieć, taką historię z mojej rodziny. Pamiętam, kiedy moja siostra przyjechała do domu, ona dużo razem ze mną rozmawiała i w pewnym momencie powiedziałem jej, posłuchaj, jak długo będziesz nieposłuszna Bogu? I ona tak spojrzała na mnie i powiedziała, posłuchaj, tyle kilometrów przyjechałam, a ty mnie obrażasz? Dlaczego uważasz, że jestem nieposłuszna Bogu? Ja mówię, zadam ci pytanie, czy jesteś posłuszna Bogu? Ona mówi, uważam, że jestem. Ja mówię, dlaczego uważasz, że jesteś posłuszna Bogu? I ona wtedy zaczęła wymieniać rzeczy, które miały przekonać mnie, że jest posłuszna Bogu. Chodzę do kościoła, przyjmuję sakramenty, dzieci posyłam na religię, staram się jak najlepiej czynić, nie zabijam, nie kradnę, nie upijam się, a więc to jest to. Ja mówię, uważasz, że to jest posłuszeństwo Bogu?
Ona mówi, tak. I wtedy zadałem jej drugie pytanie. Czy twoje dzieci, ona ma dwóch wspaniałych synów, jeden z nich jest liderem na uczelni Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest liderem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego. I pytam się, czy oni są tobie posłuszni? I wtedy ona przez chwilę pomyślała i powiedziała tak, to zależy. Nieraz są, a nieraz nie. Dokładnie jak moje dzieci. Nieraz są posłuszne, a nieraz nie. Zapytałem się, posłuchaj, na czym polega posłuszeństwo twoich dzieci do ciebie? Kiedy one są posłuszne, a kiedy nie? I wtedy ona powiedziała, to jest proste. Kiedy ja coś do nich mówię, a one to wykonują, to są mi posłuszne. Ale jak ja coś do nich mówię, a one dokładnie odwrotnie robią, no to wiadomo, że są zbuntowane i nie są posłuszne. Ja mówię, no właśnie, czy ty wykonujesz to, co Bóg do ciebie mówi? I wtedy ona się uśmiechnęła i powiedziała, a skąd ja mam wiedzieć, co Bóg do mnie mówi? I wtedy dałem jej Biblię. Dlatego, że Biblia jest Pismem Świętym, objawionym Słowem Boga. Stać w Jezusie Chrystusie to jest stać w Jego Słowie. Chodzić w Jezusie Chrystusie to jest chodzić w Jego Słowie. Słowie, które musi być ożywione Duchem Świętym, bo inaczej to Słowo może wystąpić przeciwko człowiekowi. Gdyż samo o sobie mówi, że litera bez ducha zabija. Ale kiedy litera jest ożywiona Duchem, ona daje życie. A więc będziemy mówić na temat chodzenia w Bożych obietnicach jako budowanie na niewzruszonym fundamencie. Moi drodzy, prowadzimy ośrodek dla ludzi uzależnionych. Ludzie uzależnieni od alkoholu, jest to grupa osób o bardzo dużym rozchwianiu emocjonalnym. Są to ludzie bardzo zniszczeni emocjonalnie. To wygląda, ich emocje są bardzo różne. I my nieraz pokazujemy im taki pewien wykres, żeby pokazać, jak ich uczucia funkcjonują, jak ich emocje funkcjonują. I wiecie, jest to taka sinusoida. Pozytywne i negatywne. Stany, gdzie oni się czują pewnie, bezpiecznie. Wiecie, to jest taki moment, kiedy alkoholik trzeźwieje, kiedy ma postanowienie, kiedy czuje, że już nigdy nie będzie musiał wypić, kiedy postanawia odbudować wszystko, kiedy rodzinie obiecuje, że teraz będzie inaczej, będąc przekonanym, że on uczyni to, że uda mu się to zrobić. To nie jest kłamstwo, to nie jest z jego strony jakaś gra, ale on naprawdę mówi, dlatego że jego uczucie, jego emocjonalne przekonanie jest takie, że on to osiągnie. Ale później, bardzo często jest to takie dramatyczne, że wpada nagle w taką depresję, w załamanie. Nagle światło gaśnie, wszystko staje się szare, ciemne i on nie może w tym się odnaleźć i mówi, ojej, ja nie wiem, czy to wszystko ma sens. Wszystko mnie denerwuje. Wiecie, nagle ludzie dookoła już nie są tacy mili, ładni, jak byli. Słońce już nie świeci tym blaskiem, co wcześniej. Wszystko na nie. Wpada w depresję, w załamanie. To wszystko nie ma sensu. Przychodzi wielkie napięcie emocjonalne. On musi je rozwiązać i tam gdzieś pod świadomości jest ta świadomość, że jest coś, co natychmiast da mu uwolnienie od tego napięcia. Jest to alkohol, wraca z powrotem do picia. I ta sinusoida tak mniej więcej wygląda. I co ja zauważyłem? Że życie ludzi, którzy nigdy nie byli uzależnieni, to również życie, które jest pełne różnych na przemian doświadczeń emocjonalnych. Tyle, że u człowieka uzależnionego to tak wygląda, a u człowieka, który w miarę stabilne życie prowadzi, tak wygląda. A więc nie jest tak bardzo rozchwiane, ale każdy z nas ma momenty radości, euforii. Wstajesz, mówisz, jaki piękny jest świat, jacy cudowni ludzie. Nawet ktoś, kto ciebie nie widzi, ty do niego krzyczysz z daleka, hi, how are you? Ale przychodzi moment, że jest zupełnie inaczej. Wstajesz i mówisz, co ja tu robię? Czy nie lepiej było siedzieć mi w moim kraju? Wszystko takie inne. Ludzie tu w ogóle nie kochają się. I czujesz wszystko na nie. I wpadasz w taki stan zniechęcenia. pokonujesz to, starasz się z tym walczyć. I Pan Bóg wiedział o tym, że tak my funkcjonujemy emocjonalnie i dlatego On nie mógł pozostawić nas tylko z naszymi emocjami w sferze takiego duchowego porozumiewania się. Dlatego, że zauważcie, w naszym chrześcijańskim życiu my nawet potrafimy powiedzieć, że na nabożeństwie raz więcej obecności Pana jest, a raz mniej. Co jest kompletną bzdurą. Pan Bóg nie jest czymś, co jest więcej i mniej. To my mamy emocje, które raz odczuwają Go więcej, a raz Go odczuwają mniej. I to nie jest tak, że tu na tym kempie Pana Boga jest więcej niż w naszych zborach. Że więcej. To jest nieprawda. Nieprawdą jest, że we mnie więcej jest Jego obecności niż w Tobie. Ale nasze emocje często próbują nas przekonać, oszukać i powiedzieć, że właśnie tak jest. Dlatego Pan Bóg mówi, że są takie dwie rzeczy. Są góry i doliny. I góry muszą być obniżone, a doliny wypełnione, abyśmy mogli iść po równej drodze, stabilnie osiągając owoce w naszym życiu. I tą stabilnością w naszym życiu jest Boże Słowo. A więc bez względu na to, jak ja się czuję, dobrze czy niedobrze, to nie jest ważne. To nie decyduje o tym, co ja czynię. O tym, co ja czynię, decyduje Boże Słowo. Ja na Nim buduję moje życie, a nie na swoim samopoczuciu. Bo gdybym na swoim samopoczuciu budował jako na przykład kaznodzieja, to mógłbym wpaść w taką radość, w którą niekiedy wpadam, że mógłbym do kogoś doskoczyć i go udusić z radości. A innym razem z przeciwnego powodu. Dlatego termometr naszej wiary to nie jest to, co czujesz, ale to, co mówi Boże Słowo. I to, co przeczytaliśmy, jest zapisane w drugim rozdziale listu Piotra. Drugi rozdział listu Piotra. Przepraszam, drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty wiersz. Czytamy tam. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Po pierwsze, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Co to znaczy obdarowała nas? To nie znaczy, że Ty masz czekać, aż Ciebie obdaruje. To się wykonało. Boska Jego moc obdarowała nas. Pan Piotr, kiedy mówi do nich, to nie mówi, że boska Jego moc obdarowała was do tej chwili tym poziomem, w którym się znajdujecie. Ale on mówi, obdarowała was wszystkim. A więc wszystko zostało nam darowane. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Cóż więcej nam trzeba, niż posiadać wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I to zostało nam darowane. Bóg nam tam to dał. Nie da, nie daje, ale dał. Czas przeszły, dokonany. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Zauważcie, przez poznanie Tego, kogo? Jezusa Chrystusa. Poznaliśmy Jezusa Chrystusa. W jaki sposób poznajemy Jezusa Chrystusa? Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Śpiewamy pieśń. Chcę być jak Jezus. Okej, jest do załatwienia. To nie musi być tylko ciągle Twoim życzeniem. To może być Twoją rzeczywistością. My nie możemy być jak Chrystus, ale my mamy być jak Jezus Chrystus. Nie możesz stawiać pewnego celu i nigdy go nie osiągnąć. Ktoś wczoraj bardzo fajno powiedział, że pewien kaznodzieja powiedział mu tak: posłuchaj, jestem gotowy, tak bardzo to, co robisz, jest cudowne, że chciałbym, gdybym tylko miał, dałbym ci $1,000,000. On mówi: wiesz, nie dawaj mi tego, czego nie masz, ale ja wiem, co ty masz. I pokazał mu, co on ma, i mówi: to mi daj. On mówi: no wiesz, tego nie mogę ci dać. A więc wiecie, to nie jest tak, że Bóg mówi: chcę, żebyś stał się kimś, kim nigdy się nie staniesz. Bo to by było tylko takie, wiecie, życzenie noworoczne. Takie: życzę wam wszystkiego najlepszego. Pewnie, to jest takie bardzo miłe. A więc zostały nam darowane największe, drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Jak uniknąć skażenia, które na tym świecie pociąga za sobą sprawiedliwość? Wiecie, przyroda w pewnym momencie jest tak zniszczona, że norma czystości się obniża. I wiecie, dzisiaj człowiek, który żył kilka tysięcy lat temu, możliwe, gdyby nagle znalazł się wśród nas, on by się udusił z powodu tego powietrza, który jest. Ale my już się nie dusimy, my już się przyzwyczajamy do tego powietrza i dla nas to powietrze jest takim normalnym. Wystarczy dwa drzewa, żebyśmy powiedzieli: jakie świeże powietrze. Tak. Obniżamy tę normę i my jako chrześcijanie też obniżamy normę życia naszego. I mówimy tak: no kiedyś można było to robić, bo kiedyś były inne czasy. Ale teraz mamy takie czasy, że trzeba inaczej rozumieć pewne rzeczy. To kiedyś rozumiało się, że rozwody są grzechem. Dzisiaj one są taką koniecznością. Po prostu, no chłopie, raz żyjesz i będziesz się męczył z kimś, kogo nie kochasz. Znajdź sobie kogoś, kogo pokochasz. Przecież Bóg jest dobry. I mamy różne takie antidotum. I obniżamy standard, obniżamy Boże Słowo do tego, aby ono było przystosowane do naszych potrzeb. Wiecie, zastanawiałem się, dlaczego Biblia jest jedna, a tyle różnych jest interpretacji. Wiecie, myślę, że jednym z głównych powodów jest to, że jako ludzie nie dostosowaliśmy się do Biblii, ale Biblię dostosowaliśmy do siebie. Po prostu mam pewien pogląd i teraz biorę Biblię i muszę ten pogląd udowodnić. I w tym momencie to nie jest problem. Kiedyś zadałem pytanie człowiekowi: posłuchaj, jak biblijnie możesz mi wytłumaczyć, że spowiedź na ucho jest w porządku? On mówi: to jest proste. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim. Okej. Okay. A jak mam wytłumaczyć wtedy relikwie, kult relikwii? Nie czytasz Biblii? Myślałem sobie, może coś przeoczyłem. A on mówi: no przecież pisze, że Piotr miał chusteczkę i nakładał na chorych. Przecież ta chusteczka, przecież ona... I od tego przecież kult relikwii jest. I wiecie, wszystko można potwierdzić Bożym Słowem. Mówimy tak, czytamy Biblię i mówimy: o, racja, zgadza się, tak myślę. No z tym nie zupełnie. Mieliśmy człowieka w naszym ośrodku. Miał bardzo poważny wypadek samochodowy. Kiedy lekarze go zebrali z ulicy, musieli mu naprawiać głowę. Dosłownie mózg fizycznie wyszedł poza, także trzeba było to oczyścić, włożyć. Bardzo poważne uszkodzenie. Kiedy ten człowiek był nieprzytomny, miał pewną wizję. Była to wizja nieba. I wiecie, kiedy on przyjechał do ośrodka, on jest osobą uzależnioną, to wtedy on otwierał Biblię i kiedy coś było czytane związane z życiem wiecznym, pamiętam, kiedyś ktoś zaczął czytać Objawienie i on mówi: tak, tak, tylko ja muszę to poprawić. To nie zupełnie jest tak, jak jest tam napisane, bo ja tam byłem i wiem, jak tam jest. A więc zgadza się to, że będzie to, to i to, ale tego to ja tam w ogóle nie widziałem. A więc ten człowiek miał głębokie przeżycie za sobą i on wziął później Biblię i zaczął sprawdzać, czy Biblia naprawdę mówi to, co jest prawdą. Na podstawie czego? Swojego osobistego doświadczenia. A więc nie możemy Biblię do swojego doświadczenia dostosować, ale to, co musimy zrobić i do czego ona nas wzywa, to my musimy do niej się dostosować. Biblia ciebie nigdy nie będzie zmieniała, jeżeli ty będziesz sprawdzał, czy ona tak samo myśli jak ty. My mamy dostosować się zupełnie do niej. Mój umysł zupełnie poza biblijnie myślał. Byłem młodym, uzależnionym człowiekiem. Moje myślenie było myślenie 23-letniego chłopaka na ulicy wychowanego wśród alkoholików, kryminalistów. I teraz nowonarodzenie, przyjście pod krzyż dało mi cudowną wolność od mojej przeszłości. Krew Jego oczyściła mnie z grzechów. Jego ciało, Jego rany i sińce uzdrowiły mnie, uwolniły mnie. Jego śmierć stała się moim życiem. Wszystko to, co tam się wykonało, wykonało się we mnie. To było fantastyczne. Pamiętam, kiedy wstałem z kolan, było to w zakładzie pracy, ja nie czułem ziemi pod nogami, ja dosłownie w powietrzu byłem. Czułem się wolny. Wyszedłem na wolność od nałogów, od przekleństw, od... Wszystko zostało oczyszczone. Ale było pytanie, i co teraz? Wiecie, po kilku tygodniach euforii przyszedł normalny czas depresji. A więc tak, ja już tak nie czuję tego, co było. A może to uczucie to tylko... Ja wtedy trzeźwiałem, to tak, wiecie, jak człowiek trzeźwieje, to różne rzeczy czuje. Zacząłem się zastanawiać. Mało tego, nagle pewne problemy stanęły w moim życiu. I stoję przed problemami, a ja nigdy inaczej nie rozwiązywałem problemów, jak uciekałem w alkohol. Co ja mam zrobić? Z jednej strony czuję, że Pan mnie opuścił, bo już nie mam tego dreszczu i nie mam tej gęsiej skórki. Wszystko tak poszarzało, tyle problemów. Co ja mam robić? Jak ja mam pokonać to doświadczenie? Było tak dobrze wtedy, a teraz? Co mam uczynić? Jak prowadzić zwycięskie życie chrześcijańskie? Czy mam szybko szukać niedzielnego nabożeństwa, gdzie przynajmniej z 200-300 ludzi będzie i będzie dobre uwielbienie przy dużej ilości decybeli, żeby mnie troszeczkę zaczęło podnosić? Co mam zrobić? Jak pokonywać problemy? Jak pokonywać rzeczy, które pokonywał alkohol, a teraz one z powrotem są? Wiecie, możemy człowiekowi zabrać alkohol, ale z powrotem przywracamy mu problem, który on rozwiązywał alkoholem. Co to znaczy? Jeżeli byłem bardzo nieśmiałym człowiekiem, wstydzącym się patrzeć na ludzi, a chciałem mieć normalne relacje, i piłem alkohol, który pokonywał mój lęk. Kiedy wypijałem, byłem miły, sympatyczny. O, nagle twarz moja jaśniała, rozmawiałem. I teraz ty przychodzisz do mnie i mówisz, Marek, alkohol jest twoim problemem. W porządku. On jest tylko lekarstwem. Dobrze, zabierz mi mój alkohol. Ale kiedy zabierzesz ten alkohol, to nagle ja wpadę znów w ten stan, w którym byłem. I co mam z nim zrobić? To fajno, że jednego problemu nie mam, ale mam drugi. I zastanawiam się, z którym lepiej żyć. Ludzie mówią, że ten jest bardzo niebezpieczny, bo może w końcu do ruiny moje małżeństwo i rodzinę doprowadzać. Ale ja tego w tym momencie wcale nie czuję. Jak mam bez alkoholu rozwiązać moje problemy? Bracia i siostry, to nie jest tak, tylko powierzchownie rozwiązujemy pewne rzeczy, bo one często są skutkiem czegoś. Piję, ponieważ. I teraz zabierasz mi to, to musisz dać mi rozwiązanie na te ponieważ. Jak to zrobić? I Słowo Boże daje nam odpowiedź, że zostały nam darowane drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Słowo Boże jest tym, co zaczęło przemieniać moje życie, mój umysł. Kiedyś pamiętam, John Austin miał serię wykładów pod tytułem Myślenie myślami bożymi. To jest dobre zdanie. Myśleć myślami bożymi. Jak ja mam myśleć myślami bożymi? Oczywiście to jest proste. Najpierw muszę te myśli przyjąć. A gdzie są myśli Boże? Oczywiście w Bożym Słowie. I ja mogę myśleć myślami bożymi, kiedy one będą w moim sercu, kiedy będę na nich budował. Boska Jego moc obdarowała mnie wszystkim przez poznanie Jego drogich i największych obietnic. abym przez nie stał się uczestnikiem boskiej natury, zwyciężając, unikając na tym świecie skażenia, jakie za sobą pociąga pożądliwość. A więc mamy obietnice Boże, cudowne obietnice. Wiecie, kiedy zacząłem czytać pierwszy raz Biblię, to był balsam. Dziecko moje, kocham Cię, uzdrawiam Cię, będzie zbawiony Ty i Twój dom. Cudowne obietnice, zwycięstwo w Chrystusie, przestrzegaj moich słów, a będziesz, a żadną chorobą nie dotknę Ciebie, jak dotknąłem Egipt. Wiecie, cudowne obietnice, tysiące wspaniałych Bożych obietnic. Kiedy czytamy Pismo Święte w swoim pokoju, to nagle wchodzimy w inną rzeczywistość. Ale po jakimś czasie musimy powrócić do swojej rzeczywistości. A więc dwa obszary. Biblia i codzienne życie. Biblia jest księgą Bożych obietnic. A życie jest pełne różnych okoliczności. I bardzo często te okoliczności są sprzeczne z tym, co czytamy w Bożym Słowie. A więc można powiedzieć tak, jak kiedyś, nie zapomnę nigdy tego zdania, tego człowieka, kiedy rozmawiał z drugim i pamiętam to zdanie, dramatyczne zdanie. Nie wytrzymując pewnego napięcia w rozmowie, on mówi tak, posłuchaj, daj spokój, Biblia jest Biblią, a życie jest życiem. I zauważyłem, że tak wielu chrześcijan żyje. Jest czas dla Biblii. Jest czas dla zanurzenia w Panu Bogu. Jest czas, ja to nazywam nieraz takim języku, którym kiedyś się posługiwałem. Czas takiego wewnętrznego odchamienia się. A później wchodzisz w okoliczności. A okoliczności pokazują ci, że tak naprawdę zupełnie inaczej się żyje, niż tam jest napisane. Boże obietnice i okoliczności. Na przykład Boża obietnica mówi, że Bóg Ciebie kocha, a okoliczności, wewnętrzne przekonanie mówi, że Ty byłeś bity, jesteś bity, będziesz bity i całe niebo zamknęło się nad Tobą i Pan Bóg w ogóle się Tobą nie interesuje. I musisz wybrać, czy to, co odczuwasz, przyjmujesz jako fakt, czy to, co On napisał w Bożym Słowie. On mówi, kocham człowieka, a Ty pokazujesz wojny. On mówi, pragnę błogosławić człowiekowi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, a ja jako antidotum na to mam dzieci w obozach koncentracyjnych. Z jednej strony masz Biblię, a z drugiej strony masz okoliczności. I to jest wielki dylemat współczesnego, może inaczej, Kościoła czasów ostatecznych. Na czym stanę? Każdego dnia stoimy przed decyzją, czy stanę w Bożej obietnicy, czy pójdę według oceny okoliczności, które są wokół mnie. Kolejny przykład. Małżeństwo. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Okoliczności. Wow. Panie Boże, dlaczego? Dlaczego Ty dopiero tę jedyną pokazujesz mi teraz? Panie Boże, zrobiłem w życiu pomyłkę. Przecież to, co w tej chwili czuję, nie może pochodzić od diabła, bo Ty jesteś miłością, a tylko i tylko to, co czuję. I zaczynam odchodzić od tej osoby. Bo wiecie, ona bez miłości, a tam, gdzie nie ma miłości, to tam nie ma Pana Boga. A gdzie nie ma Pana Boga, to wszystko, co odwoływało się do to Pana Boga, to jest nieważne. I w drugą stronę. Staję w decyzji. Boże, Boża obietnica. Choć niedawno rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem. Tutaj, będąc na tym kontynencie, on przyszedł do mnie i mówi, ja już w kilku miejscach to mówiłem, wiecie, bardzo szczere pytanie mi zadał. Mówi, czy mogę się rozwieść? Spojrzałem na niego i powiedziałem, nie. No ale my nie żyjemy sobą. Ja mówię, no a twoja żona żyje z kimś? Nie. To nie. No a jeżeli, i się uśmiechnął i mówi, a jeżeli bym to zrobił wyrzucony z Królestwa Bożego, będę? Czy nie? Wiecie, a ja mówię, a czy mógłbyś zmienić swój sposób myślenia? dlaczego nie idziesz w kierunku ratowania małżeństwa, tylko zakończenia jego? Pastorze, nie wiesz, jaka jest sytuacja. Tego nikt nie uzdrowi. Przyjął okoliczności. Boża obietnica mówi coś innego, ale jego okoliczności przekonały go, że i tak nic z tego nie będzie. Każdego dnia stoimy przed decyzją. Stanę w Bożym Słowie, na Bożym fundamencie, czy na fundamencie tego, co mi okoliczności pokazują. Moi drodzy, chciałbym pokazać na podstawie Bożego Słowa trzy pewne wydarzenia, które miały miejsce, które pokazują Bożą obietnicę, które pokazują okoliczności i pokazują człowieka, który podejmował decyzję stanąć w Bożych obietnicach albo w Bożych okolicznościach. Pierwsza historia pokaże nam, kiedy człowiek stanął w okolicznościach, następnie historia, która pokazuje, kiedy stanął w Bożej obietnicy, a następnie chciałbym pokazać, jak to wygląda dzisiaj w Kościele. I pierwsza historia jest zapisana na pierwszej stronie Biblii, na pierwszych stronach Biblii. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział. Przeczytajmy od 15 do 17 wiersza. Drugi rozdział, pierwsza Księga Mojżeszowa, od 15 do 17 wiersza. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Boża obietnica mówi, oto daję w twoje ręce całe stworzenie, cała ziemia, wszystko, co na niej jest, należy do ciebie. Możesz zarządzać tym, uprawiać, strzec. To jest w twoje ręce dane. Dane błogosławieństwo. Ale pamiętaj, jednej rzeczy nie możesz zrobić. To drzewo, które jest pośrodku ogrodu, ono dla ciebie jest zakazane. I obietnica Boża mówi tak. Jeżeli zjesz z niego, na pewno umrzesz. I to była... Bóg mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Bracia i siostry, to nie dotyczy tylko ludzi niezbawionych. To dotyczy każdego człowieka, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ja rozumiem nieraz ludzi, którzy przychodzą do kościoła i na przykład mają jakiś problem z jakimś grzechem. Na przykład niszczenie swojego ciała, które jest świątynią, poprzez palenie papierosów. Taki bardzo zewnętrzny grzech. Prawda? Pali i niszczy swoje ciało. Papieros nie jest grzechem. Niszczenie ciała jest grzechem. Myślę, że nie musimy się przekonywać, że papieros niszczy ciało. Ktoś mi powiedział, tak, ale wejdź na autostradę i czy tam nie wdychasz dużo więcej trudnych rzeczy. Jest to nauk też, związanie, uzależnienie. I teraz osoba przychodzi do zboru, jest to w porządku osoba. Ona prowadzi moralne życie, jest wychowana w dobrym domu, przestrzega zasad etyczno-moralnych, ma ten jeden, jak to się mówi, jeden problem, papierosy. I ona, kiedy czuje, że jest jakaś taka gorsza niż inne, kiedy niektórzy na nią patrzą w taki sposób negatywny, ona zaczyna mówić tak, no, ja wprawdzie mam tego jednego papierosa, pastorze, ale ile tu jest kłamstwa wśród ludzi. A niektórzy potrafią kłamać, inni potrafią, a czy ludzie w myślach swoich nie cudzołożą? To jest taki zewnętrzny, a ile osób? Posłuchajcie, możemy sobie tak rozmawiać, ale wierzcie mi, kiedy ja na przykład jestem tym palaczem, a wy wszyscy macie problemy ze swoim umysłem, bo pożądliwość rozrywa wasze głowy, to myślicie, że tylko z tego powodu ja jestem lepszy od was. I myślicie, że ja stanę przed Panem Bogiem i powiem tak: Panie Boże, Ty widziałeś tych chrześcijan, widziałeś ich myśli, przecież chyba widzisz, że oni wiele razy gorzej postępowali niż ja. I Pan Bóg mówi: no w porządku, faktycznie byłeś lepszy od nim, wejdź do odpocznienia mego. Bzdura! Posłuchajcie, to co mówiłem w niektórych zborach, uwolnijmy się od syndromu Kowalskiego. Syndrom Kowalskiego to jest ten, którego masz koło siebie, który jest gorszy niż ty i on ciebie dowartościowuje. Patrzysz na niego i mówisz tak: o Panie Boże, dobrze, że nie jestem jak on. Pije, pali, znęca się nad żoną. O, jak ja przy tym dobrze wyglądam. Wiecie, jak ja lubię Kowalskich? Bo przy Kowalskich to jak anioł się czuję. Kiedy idę ulicą i patrzę tego biedaka pijanego, tu jakaś młoda kobieta, która tam z mężczyzną gdzieś tam w kącie dziwnie się zachowują. Wiecie, idę i mówię: Panie, gdzie moje skrzydła? Przecież ja jestem taki lepszy. Przecież ja nie piję. Przecież ja bym nigdy takiego czegoś nie uczynił. Panie! I myślicie, że przez to ja jestem lepszy? Biblia mówi, że mamy być uwolnieni od marnych uczynków. Marne uczynki to nie są tylko uczynki, które my nazywamy złe. Marne to jest pokładanie nadziei w uczynkach. Bo jestem lepszy, bo tego nie robię. I to daje przystęp mi, że jak wejdę do Królestwa Bożego, to powiem: Panie, widzisz, przynajmniej połowa Kościoła była gorsza niż ja. To chyba nie jest tak źle. Ja opowiadałem to też w niektórych miejscach, że jednych z naszych sąsiadów, gdzie mieszkaliśmy, wychowywałem się w Bydgoszczy na osiedlu leśnym, tam były duże bloki i pamiętam, sąsiadami naszymi vis-a-vis drzwi na tym samym piętrze było małżeństwo. Oni niedawno zmarli w bardzo już takim dojrzałym wieku. Ta pani chyba zmarła mając 89 czy już prawie 90 lat i mąż kilka lat wcześniej. Wiecie, to byli ludzie, których naprawdę do dziś takich ludzi trudno znaleźć. Ale przed wojną byli to ludzie bardzo biedni i bardzo uciskani. I oni byli wykorzystywani, mieszkali na biednej wiosce i widzieli, jak duchowny potrafi wykorzystywać ich. I kiedy przyszła wojna, po wojnie przyszedł komunizm. Komunizm, który dał im dużo więcej, niż oni mieli przed wojną. I oni przyjęli to. I byli naprawdę wdzięczni za komunizm, bo przed komuną oni musieli na folwarkach za grosze pracować. A po wojnie, jak komunizm objął ten, oni w fabryce on pracował. Codziennie miał chleb do jedzenia. On miał lepiej niż przed wojną. Tak, byli ludzie, którzy przed wojną mieli gorzej niż po wojnie. To może się wydaje absurdalne w tej całej machinie komunistycznej, o której mówimy. Ale tak było. I wiecie co? Ci ludzie powiedzieli z powodu tego, co widzieli przed wojną, a tego, co dano im po wojnie, powiedzieli: nie ma Boga i my nie wierzymy w Boga. Ale wierzcie mi, że ludzi żyjących na tak wysokim poziomie etyczno-moralnym, to ja do dziś nie znajduję. Wiecie, tam nie było papierosów, nie było alkoholu, nie było kłótni. Tam dzieci były wychowane, które jedno z nich jest lekarzem, drugie jest oficerem wojska. Dzisiaj to już są dzieci, które mają dzieci, które również na bardzo wysokim poziomie etyczno-moralnym żyją, chociaż wszyscy mówią: nie ma Boga. Wiecie, to nie jest tak, że bezbożny to jest ten, który w łachmanach chodzi, śmierdzi mu z buzi alkoholem i to jest bezbożny. Bezbożny jest to człowiek, który żyje bez Boga. I oni żyli bez Boga. Zadbani, czyści, grzeczni, mili, uśmiechnięci. Nigdy awantury. Wiecie, szok. Myślę, że kiedy oni przyjdzie dzień sądu, to pierwsi mają prawo powiedzieć, że jeżeli uczynek człowieka ma jakiekolwiek znaczenie, to oni powinni być pierwsi w kolejce do Królestwa Bożego. Moja mama obserwowała ich życie. Powiedziała mi: Marku, takich ludzi ani wcześniej, ani później nigdy nie spotkałam. Mamy wspaniałą rodzinę. W mojej rodzinie wiele jest osób, jedna, właściwie chyba w tej chwili tylko jedna osoba jest, która ma problem z alkoholem. Jest kilka osób, które palą papierosy. A tak są to ludzie, którzy żyją na wysokim stanie. To ja byłem taką czarną owcą rodziny. I wiecie, to nie wystarczy. Nie wystarczy, żeby być zbawionym, mając koło siebie Kowalskiego. Dlatego, że o zbawieniu stanowi Jezus Chrystus i Jego obecność w naszym życiu. Ale wiecie, czego się nauczyłem? Jeżeli ci ludzie bezbożni potrafili tak żyć, to ja chrześcijanin nie mogę? To ja jako chrześcijanin nie mogę? To ja jako chrześcijanin mam latać z kąta w kąt, ciągnę ulegając pożądliwości ciała innym rzeczom, latając za pastorem, uzdrawiaj mnie, uzdrawiaj ciągle? A człowiek, który nie ma Boga, który nigdy nie doświadczył krzyża, chodzi w zwycięstwie? Bracia i siostry, to jest chore chrześcijaństwo. Jeżeli krzyż przestał działać w życiu człowieka, a może to nie krzyż przestał działać, ale może to nasze pożądliwości są takim wielkim naszym pragnieniem, że my nie chcemy ich oddać. Wiecie, kiedy nieraz rozmawiam z kimś i ktoś mi mówi o tym, jak on nie może, to wiecie, to naprawdę tak słucham i mówię, Panie Boże, czemuś Ty tak nas w Bożym Słowie okłamał? Okłamałeś. Krzyż nie działa, krew nie działa, rany i sińce nie działają, Duch Święty nie działa, Słowo Twoje nie działa. Jest to jedno wielkie takie gadanie, które nic nie przynosi, bo ten człowiek przekonuje mnie o tym, mówiąc, ja wszystkiego próbowałem i nic. I modliłem się, i wzywałem krwi, wszystko, i Pan Bóg po prostu zamknął oczy na mnie i powiedział, nie kocham Cię już. Która? Czy Bóg może w ten sposób powiedzieć do człowieka, zaprzeczając sobie samemu, albowiem tak Bóg umiłował świat, a później właściwie się zaczął zastanawiać już tylko niektórych. No. Nie twórzmy jakiejś chorej interpretacji Bożego Słowa. Dlaczego takie życie prowadzimy? Dlatego, że mamy Boże obietnice, ale są też w naszym życiu okoliczności. Bóg powiedział, nie wolno ci z niego zjeść, bo gdy tylko zjesz, na pewno umrzesz. Ale kobieta, przestraszona tym słowem, ja zauważyłem, jak moje dzieci. Kiedy moje dzieci były bardzo małe, to one bały się grzeszyć. Dosłownie bały się. Kiedy moja córka zrobiła coś, co było niewłaściwe, to ona przybiegała do mnie i zaczynała płakać. Mówi, tatusiu, pomóż mi. Ja powiedziałam matkowi, że jest głupi. Wiecie, to był dla niej dramat. Ona wiedziała, że użyła słowa, którego nie powinna użyć. Powiedziała coś, co przez co wystawiła się przeciwko Bogu. I wtedy brałem ją, obejmowałem, mówię, dobrze, przyjdziemy pod krzyż, będziemy modlić się. I modliliśmy się. I ona mówi, tatusiu, naprawdę Pan Jezus mi przebaczył. Ja mówię, na pewno, przeczytamy Boże Słowo, które o tym mówi. I ona się wtedy dopiero uspokajała, ale była już bardzo ostrożna. Ale kiedy zaczęły dojrzewać, rosnąć, to wiecie, coraz mniej ona płakała, kiedy jemu coś takiego powiedziała. Coraz częściej było, Aniu, jak mogłaś. Tato, ty tylko na mnie, czy ty nie wiesz, co on mi zrobił? On to wszystko może, tylko ja nic nie mogę. To już stało się usprawiedliwieniem. Że tata niedobry, że nie widzi, że on jest gorszy. Zobaczcie, tak jest w naszym życiu chrześcijańskim. My bardzo często w ten sposób, kiedy idziemy za Jezusem, w pewnym momencie zaczynamy reagować. Nie z lękiem i strachem, nie z bojaźnią krzycząc, Boże, wybacz. Ale masz koło siebie i mówisz, no co ten Piotr taki lepszy, co ja wczoraj widziałem, jak on. I znajdujesz sobie Piotra Niekowalskiego. I były okoliczności. Spójrzmy na okoliczności, jakie były. Trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Okej. Okay. 4, 5, 6 wiersz. Trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 4, 5 i 6 wiersz. Może trzeci, przypomnijmy tę sytuację związaną z Bożą obietnicą. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. To były okoliczności. Bóg powiedział i wtedy zaczęło coś się dziać. Myślę, że ta kobieta bardzo często wracała do tego miejsca, gdzie było to drzewo. Przecież zauważcie, ogród Eden to nie był taki przydomowy ogródek, który my mamy. Że wiecie, jakkolwiek byś nie spojrzał, to zawsze tę swoją roślinkę widzisz. Prawda? Mamy ogródek, który ma tam 20 metrów kwadratowych, no i jak posadzisz na nim jabłonkę, to trudno, żebyś jej nie zauważył, będąc w tym ogrodzie. Ale ogród Eden to nie było 20 metrów kwadratowych. To był potężny obszar. I zobaczcie, człowiek miał tyle miejsc, w których mógł przebywać, a jednak ciągnęło go do tego drzewa. Wiecie, zasada jest taka, zakazany owoc najbardziej smakuje. I on najbardziej przez nas jest pożądany. To jest dziwne, że ta kobieta tak często była tam, niedaleko tego drzewa. Zobaczcie, całe to wydarzenie, które teraz przeczytaliśmy, dzieje się przy tym drzewie. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzesz. Jak wiele sił próbuje ciebie przekonać, że to, co robisz, nie jest grzechem. Jak wiele sił próbuje ci przekonać, że nie jesteś taki zły, jak może tam gdzieś wewnątrz odczuwasz, że jesteś z powodu tego, co robisz. Jak często jest to, że grzesząc starasz się zrzucić z siebie ten ciężar, zasłaniając swoje oblicze i przekonując siebie samego, że ty jesteś tak wyjątkowy, że twoja sytuacja jest tak wyjątkowa, że ten jeden wyjątek to nawet Pan Bóg zaakceptuje. Zobaczcie, jak wiele razy coś nas tam gdzieś wewnątrz popycha. Coś daje nam obrazy, które do tej pory były gdzieś zupełnie z boku. Wiecie, kiedy diabeł przychodzi do twojego życia, Biblia mówi, że diabeł jest ojcem kłamstwa i mistrzem kamuflażu. On potrafi przybrać postać anioła światłości i pokazać ci czarny kolor tak, że będziesz umysłem przekonany, że to jest biały kolor. On jest mistrzem w tym, ojcem kłamstwa. I wiecie, on przychodzi do kobiety i mówi, Bóg powiedział, bądź spokojny, na pewno nie umrzesz, będzie wszystko dobrze, nie przejmuj się tak bardzo. I ta kobieta miała pewien głos wewnętrzny, który przekonywał ją, że jest wszystko w porządku, a po drugie miała obraz. Obraz, czyli zmysły. Co jej zmysły mówiły? A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia. Ona zobaczyła, że ma owoce dobre do jedzenia. To nie jest tak, że ona zobaczyła coś, co było zepsute. Ona zobaczyła coś, co miało owoce dobre do jedzenia. Następnie czytamy, i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Lubię patrzeć na tę historię, bo ona mi pokazuje taki obraz. Obraz, który my nieraz jesteśmy przekonani, że jest, jeżeli chodzi o grzech. Grzech to musi być coś takiego strasznego, brudnego, śmierdzącego. Tak? Nieraz mówimy, skąd możesz wiedzieć, czy człowiek jest opętany? Albo on przewraca oczy do góry nogami i ślina leci mu z buzi. Okej. On może być opętany, ale wcale nie musi być opętany. Znam osoby, które w wypadku bardzo poważnych urażeń bardzo dziwnie się zachowują i naprawdę one wcale nie są opętane. Ale może być człowiek opętany, a wyglądać jak najlepszy ewangelista. Dzieje apostolskie. Paweł idzie głosić Ewangelię, a przed nimi idzie dziewczynka. Bardzo miła, sympatyczna osoba, uśmiechnięta i mówi tak. Ludzie, oto mężowie Boży idą i będą wam opowiadać drogę zbawienia. Ajej, Panie, daj mi ją na moje ewangelizacje. Ludzie wierzący tak się wstydzą wychodzić na ulicę i zapraszać ludzi. No, ta dziewczynka to naprawdę, wiecie, dar. I zauważcie, Paweł z początku nie reaguje, bo na zewnątrz nie było żadnej podstawy, żeby reagować. Wszystko było w porządku, ale co się stało? Po kilku dniach, kiedy był trapiony, dopiero zobaczył, że ta dziewczynka, ona sama z siebie tego nie mówi. I kiedy zareagował, to odwrócił się i powiedział, duchu nieczysty, wyjdź z niej. I ona została uwolniona. On dopiero rozpoznał, że ona ma ducha nieczystego. Zastanawiałem się, jak on rozpoznał, że ona ma ducha nieczystego? Czy nagle ona zaczęła jakieś takie dziwne miny robić? Jak on rozpoznał? Wiecie, duchy nie rozpoznaje się poprzez zachowanie ludzi, ale poprzez dar rozeznania duchów. Dlatego są pewne rzeczy, w których możemy się poruszać tylko w sferze ponadnaturalnej. Dlatego bądźmy ostrożni z oceną na zewnątrz, bo na zewnątrz możemy zupełnie niewłaściwie ocenić sytuację, osobę, zachowanie. Bardzo możemy niewłaściwie ocenić. Ta kobieta spojrzała na drzewo i nie było nic, co by potwierdziło, że umrze. Były miłe dla oczu, godne dla zdobycia mądrości. One były dobre do jedzenia, a więc nie było w tym nic na pierwszy rzut oka złego. Nam się wydaje, że jeżeli wszystko wygląda w porządku, to znaczy, że Pan Bóg mówi, jest tak. Ale czy tak było? O tym po przerwie. 10 minut przerwy.